Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Ze mną, jak zwykle w piątek o tej porze, dr Elżbieta Zubrzycka. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Właściwie nawet dobry wieczór państwu.
No tak, powoli robi się ciemno i szaro. No wieczór. No, musimy przetrwać. Chociaż ja wiem, czy musimy. To też jest ciekawa pora roku.
No ja się bardzo nastawiłam na to, że już będziemy mieli ten letni czas cały rok i strasznie mi przykro, jak tak ucina się nagle pewnego dnia ta godzina z życia jasności.
No na to wpływu nie mamy, natomiast pewnie mamy wpływ na to, co myślimy, jak się zachowujemy i dzisiaj będziemy mówić o perfekcjonizmie. Tak pani doktor przemycała ten temat, przemycała i w końcu do niego doszłyśmy.
No zapowiadałyśmy go nawet w poprzednich audycjach, więc jesteśmy po prostu konsekwentne.
No właśnie, skąd się ten perfekcjonizm bierze, bo ja nie wiem, jakie są statystyki, ilu na przykład na 10 osób jest perfekcjonistów. Tego nie wiemy.
Tego dzisiaj nie wiemy. Na pewno są różne stopnie perfekcjonizmu. Lekkie nasilenie, większe nasilenie, w stresie większe nasilenie, przy jakimś naszym lęku, czy jesteśmy dobrymi rodzicami, to możemy nagle w stosunku do naszych dzieci stosować takie wygórowane oczekiwania, bo myślimy, że to im dobrze zrobi i jakby u niektórych osób lęk wiąże się z takim perfekcjonizmem. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś jest bardzo zadowolony ze swojego perfekcjonizmu, dążenia do doskonałości i żeby nie mogło być rysy na własnym krysztale, to nie jest dobra cecha, bo po pierwsze to nas niezwykle męczy, bo to niepotrzebnie jesteśmy wiecznie z siebie niezadowoleni, ale to potwornie męczy wszystkich dookoła. To jest forma przemocy. Nie dajemy nigdy drugiemu satysfakcji. Jeżeli do tego dołącza się nasza przyjemność, że mamy kogoś pod kontrolą i że on wiecznie piszczy o to, żeby dostać wreszcie pochwałę, a nigdy jej nie dostaje, no to wtedy to jest jeszcze trudniejsza sytuacja dla otoczenia. Bo jeżeli to jest nasz lęk, który nam każe, masz niedobrze dobrane skarpetki do spodni i wpadamy w niepokój, zmień natychmiast te skarpetki, bo ty masz niebieskie, a te spodnie są granatowe i nie mogą być niebieskie, muszą być granatowe, ale nie ten odcień granatu. No to dręczymy tę osobę, ale jeżeli
tak?
My to robimy i myślimy sobie, o, zwinęło się to moje dziecko, o, znowu pokazała mu niezadowolenie i teraz ono się czuje źle i ono patrzy na mnie błagalnym wzrokiem, żebym je pochwaliła, mam cię. No to tu się głębiej zastanówmy, co się z nami dzieje, że to jest taka forma kontroli nad innymi, ich kosztem, mimo że ich kochamy i nie uświadamiamy sobie, że żeby mieć swoją satysfakcję władzy, jednocześnie niezwykle krzywdzimy najbliższych sobie ludzi.
Pani doktor, wystarczyłoby wrócić do klasyka filmowego pół żartem, pół serio, gdzie pada to takie już kultowe powiedzenie nobody's perfect.
No i bardzo dobrze.
No tak, ale
i to przyjmijmy po prostu.
Gdyby to było takie proste, to może tych perfekcjonistów byłoby zdecydowanie mniej. Bo ja mam wrażenie, że perfekcjonista to jest taki człowiek, który musi mieć wszystko poukładane jak klocki. Jeżeli jeden klocuszek wypadnie, to ten świat mu się na kawałki rozsypuje. A to jest tragedia.
Perfekcjonista to jest ktoś, kto się panicznie boi porażki. I teraz pytanie jeszcze, co jest dla niego porażką? Bo to, co dla innych nie jest. Więc taka osoba boi się śmieszności, krytyki, odrzucenia i dlatego musi mieć wszystko perfekcyjnie dobrze zrobione, żeby nikt się nie mógł do niczego przyczepić. Żeby każdy mógł tylko pochwalić. To jest stawianie sobie niewiarygodnych wymagań i okropna w sumie, chociaż nieuświadomiona, zależność od opinii innych. To nie ja oceniam, czy coś jest dobre, to tylko, żeby inny nikt nie mógł niczego skrytykować. Ja żyję dla ludzi, ja nie żyję dla siebie. I pomyślmy sobie o tym, że ten perfekcjonizm jest nam w jakimś sensie wpajany, bo on polega na tym, że stawiamy sobie coraz wyższe wymagania. Wywieramy na siebie nieprawdopodobną presję, bezwzględne wykonywanie własnych rozkazów. Muszę, powinienem, wypada, nie mogę, tak się nie robi, co ludzie powiedzą. Więc jeżeli sobie narzucamy jakieś zasady, powiedzmy, muszę dzisiaj zrobić zakupy na targu. Jeżeli nie zrobię ich na targu, to ja jestem z siebie niezadowolona. No a poszłam do innego sklepu i nie na targu, zrobiłam zakupy. Ale to nie są takie dobre zakupy, one nie są takie eko, to nie jest takie zdrowe. I ciągle szukamy jakiegoś powodu do bycia z siebie niezadowolonym, ale nie mogliśmy, bo ten targ jest daleko i nie mieliśmy na to czasu, bo coś musieliśmy zrobić w sklepie pod domem. Nie wybaczymy sobie, tak? Bo założyłam, że będę robić zakupy na targu, ja nie zrobiłam na targu, jestem do niczego.
No właśnie, słowo muszę. Wielokrotnie pani doktor mówi, że to najchętniej wykreśliłaby pani ze swojego słownika, bo ono rzeczywiście trochę zniekształca nam rzeczywistość i taki perfekcjonista, jak używa słowa muszę codziennie i w różnych sytuacjach, no to jest cały zakleszczony.
Znaczy wiemy już, i to od 1960 roku, kiedy przebadano na wszystkie strony opór psychologiczny, że wywieranie presji powoduje odbicie. reakcję przeciwną. Więc jak ja mówię, że muszę, to od razu mi się nie chce. I to jest bardzo prawidłowy proces. Więc byłoby dobrze zastanowić się, czy to muszę jest prawdą, czy bardziej chcę to zrobić, dlaczego to chcę zrobić i wtedy być może znajdę w sobie motywację. Natomiast wywieranie na siebie takiej presji, że muszę, nie wolno mi tego odkładać, wszystko musi wypaść dobrze, nie mogę się zdenerwować, muszę się kontrolować, bo inaczej stanie się coś strasznego. To byłby wielki wstyd, gdybym się skompromitowała. Więc tutaj jest taki brak zgody na jakąkolwiek krytykę ze strony otoczenia, niezależnie od tego, czy ona jest słuszna, czy niesłuszna. I ta właśnie, ta presja, którą na siebie wywieramy, muszę zrobić, pojechać autostradą, chociaż panicznie się boję autostrady, z łatwością sobie z czymś poradzę, o czym wiem, że sobie nie radzę. Czyli zamiast przyjąć informację, okej, boję się jeździć autostradą z jakiegoś powodu, widziałam wypadek czy coś, to nie, to ja będę na siebie wywierać presję, że muszę nią pojechać, a może małymi krokami do tego się zbliżyć, a może dzisiaj nie, a może od tego wypadku nie miną 2 miesiące, żebym znowu wyjechała na autostradę. Trochę dla siebie uważności, szacunku dla swoich odczuć.
Ale też takiej przestrzeni, żebyśmy sobie dali trochę więcej, że możemy pewnych rzeczy po prostu nie umieć albo robić je słabiej niż ktoś inny. Na przykład mamy jakieś trudności z uczeniem się języków obcych, ale robimy coś innego lepiej niż nasz kolega, bo to pewnie jeszcze porównywanie wchodzi.
No właśnie, to porównywanie. I właściwie wywieramy na siebie taką presję, że zdrowa osoba by się załamała w tej sytuacji. Poza tym pośpiech. Muszę się uporać. Muszę zrobić tak szybko, jak to możliwe, bo już czeka następna rzecz, którą sobie wzięłam na głowę. Nie liczymy się ze swoimi siłami. A przecież jest takie dobre powiedzenie, śpiesz się powoli. Czyli jak zrobisz coś w swoim tempie, będzie mniej pomyłek i o dziwo dużo szybciej osiągniesz wynik, niż jeżeli się śpieszysz, tu ci spadło, tam się pomyliło, tu nie pamiętasz o czymś. Kolejna rzecz u perfekcjonistów, mieć wszystko pod kontrolą. Bo gdybym nie miała czegoś pod kontrolą, teraz, że to jest zagrażające, bo mi się wysmyknie i ja nie będę miała panowania nad tym, a po drugie, to jest poniżające. W ogóle takie spojrzenie na to, że poniżające jest, że dzisiaj jest inna pogoda niż ja chciałam, żeby była. No jakby to idzie za daleko. Chodzi mi o to, że jakąś kontrolę nad życiem i nad światem musimy mieć, ale bez przesady. No i kolejna rzecz to jest takie eliminowanie. Podejmowanie niechcianych decyzji, jakiś kamuflaż z tymi naszymi odczuciami, przeczenie samemu sobie, ograniczanie swoich potrzeb, bo trzeba, bo należy, bo co ludzie powiedzą, bo niech szef będzie zadowolony, a ja już nie mam siły, już umieram ze zmęczenia. No więc to są te takie cechy, jeszcze raz powiem, że coraz wyższe wymagania, które sobie stawiamy, presja, pośpiech, wszystko pod kontrolą i pewne eliminowanie rzeczy ważnych, to wszystko składa się na to, że żyjemy w takiej sytuacji, że tak jak wspomniałam, zdrowa osoba dawno by się załamała.
Pani doktor, jeżeli taki perfekcjonista jakimś cudem przyzna się sam przed sobą, że jest perfekcjonistą, czy jest szansa, że on z tego wyjdzie?
Tak, mamy tutaj 14 obszarów, na których możemy.
14,
no sorry, zaraz, musimy szybko, bo audycja mi pani zaraz powie, że trzeba przerwać po 7. Więc przede wszystkim musimy zamienić tego najgorszego krytyka w osobę wyrozumiałą, dostrzegającą zalety, a nie szukającą cały czas komu by tu dojrzeć, jakąś szpilę wsadzić. Dialog wewnętrzny. Zamiast ciągle siebie niszczyć poniżającymi uwagami do siebie samego, to może budujmy sobie wysoką samoocenę. Mówmy sobie dobre rzeczy, chwalmy się za każdą rzecz, którą zrobimy dobrą, właściwą i słuszną. Możemy okazywać uczucia i nie oceniać siebie. Nasze uczucia, mamy prawo do tych uczuć. Więc nie musimy oceniać siebie negatywnie, że jestem zmęczona. Jak ja mogę być zmęczona? No tak, no można być zmęczonym.
Albo że się zezłoszczę na najbliższą osobę. No mam do tego święte prawo. To nie znaczy, że tej osoby nie lubię, nie kocham i ją odrzucam.
Znaczy oczekiwania w ogóle budzą złość, bo one nigdy nie są spełniane. Im więcej oczekiwań, tym więcej złości. Obniżymy oczekiwania, będziemy się mniej złościć. Więc tutaj o czym mówiliśmy, zamiast szybko, rób wolniej, odpoczywaj, ciesz się bieżącą chwilą, daj sobie prawo do urlopu, do położenia się na łóżku, do nic nie robienia. Twój organizm tego potrzebuje.
Najnowsze badania mówią, pani doktor, że nuda jest bardzo potrzebna dla naszego mózgu.
A no właśnie.
No.
Nigdy się nie nudzę, to z moim mózgiem nie w porządku.
Musimy nad tym popracować.
Musimy nad tym popracować. Od poczucia braku kontroli nad życiem, co jakby ciągle chcemy mieć więcej tej kontroli, do pewnej spontaniczności, odprężenia, widzenia, że daną rzecz można zrobić na wiele sposobów, że mamy różne wybory, żeby wyjść z tych torów, po których jeździmy jak pociąg, tam i z powrotem. No i jeszcze można się przejść boczkiem, pojechać samochodem, polecieć samolotem.
Albo tak jak my, po audycjach często idziemy sobie na ciacho i na herbatę.
Tak, często idziemy na ciacho i na herbatę, nie przyznawajmy się do tego. Czasem na zupkę bardzo zdrową.
Zresztą.
Zresztą. Od uników do wytrwania, czyli zmiana perspektywy na sytuację. Zamiast unikać sytuacji, które nam uważamy za zagrażające, to jednak pozwólmy sobie na to, przeżyjmy to i zobaczmy, że nic się nie stanie, wszystko co złe za chwilę się kończy i że w tym też są jakieś plusy, a nie tylko minusy. I tutaj znowu, od czarnych barw do dostrzegania pozytywnych. Ciągle o tym mówimy. Jak ludzie narzekają na pogodę. A co oni się jesienią spodziewali? Że będą leżeć na plaży?
Tak? Ale ja sobie tak pomyślałam, pani doktor, a propos jesieni. To jest też taki miły czas, że sobie pod kocyk na przykład wejdę, zapalę świeczkę. No latem nie palę świeczek, mam takie zapachowe. To jest bardzo, bardzo przyjemne.
No, na widocznie nie jest pani perfekcjonistką, bo jakby
o,
pani
nie,
była...
daleko mi.
Znaczy chodzi mi o to, że to był taki przykład, może on nie jest najzgrabniejszy, ale są osoby, które są zawsze niezadowolone. Może niekoniecznie z powodu perfekcjonizmu, bo można być niezadowolonym także z wielu innych powodów, albo dlatego, że w ogóle się jest osobą, która musi być niezadowolona. Ale tak jak sobie o tym myślę, to jest coś, co mnie w tej chwili ciągle otacza, mówię, jaka pogoda zła. Zła?
Jesienna.
Jak na jesień, świetna. Od odwracania myśli od jakichś spraw niewygodnych do przyjrzenia się tym sprawom i wyciągania wniosków. Jak nie unikamy, to poznajemy więcej i nie jesteśmy zagrożeni tym, że to, czego unikamy, nas jednak dopadnie. Jeżeli ktoś przeżywa porażkę, to nie powinien tego traktować jako dowód niskiej własnej wartości. Możemy się uczyć, możemy wyciągać wnioski. Osoby twórcze, pomysłowe muszą mieć porażki. To znaczy osoby, które robią coś pomysłowo, czyli po raz pierwszy, nie wiedzą, jaki będzie wynik ich działania. I muszą mieć pełną zgodę na to, że wynik działania może być inny od oczekiwanego, ale więcej wiedzą. Tę samą sytuację, tę samą metodę będzie można zastosować może w innej sytuacji. Już wiemy, że ona pewnie da wynik, ale w innej. Czyli my poprzez popełnianie tak zwanych błędów po prostu się uczymy. Kto chce być pomysłowy i twórczy, perfekcjonista na pewno chce, to niech pozwoli sobie na to, że czasem coś się nie uda. Ale on po prostu wie więcej dzięki temu. Między innymi nasze lęki, które doprowadzają do takiego perfekcjonistycznego, dokładnego jakiegoś robienia rzeczy, biorą się z tego, że my ciągle myślimy o przyszłości, co będzie w związku z tym, co robimy teraz. A może ktoś się z nas wyśmieje, a może ktoś nas skrytykuje, a może nam się nie uda. I widzimy oczywiście tą czarną stronę, bo gdybyśmy patrzyli, na pewno mi się uda, na pewno się spodoba, to byśmy zupełnie inaczej żyli i byśmy się do tego chętnie zabierali.
Ale też na pewno znajdzie się taka osoba, która no, nie będzie miła w stosunku do nas, bo to będzie wynikało choćby z zazdrości, tak? Bo świat taki
nie jest sprawiedliwy.
No właśnie.
Więc trzeba się bardziej koncentrować na teraźniejszości, co się tutaj dzieje, a jak myśleć o przyszłości, to raczej pozytywnie niż wyszukiwać jako pewniki, że coś będzie źle. I z tym się wiąże też takie myślenie wszystko albo nic. Albo jestem świetna, albo jestem do niczego, tak? Jeżeli zrobię pracę, to ona jest albo doskonała, albo odniosłam porażkę.
Nie ma środka.
To, o czym mówiłyśmy poprzednio w tych błędach myślowych niedawno, że są takie osoby, gdzie jak na 9 odpowiedzi jest dobrych na 10, to uważa, że poniosła kompletną porażkę, bo jednego na 10 nie zrobiła doskonale, tak? No to jak 9 na 10, to przecież chyba świetnie.
A to,
nie.
Się, to
widzi
się...
tylko tą dziesiątą, którego nie zrobiła. Tam to pomija.
To się ładnie łączy z poczuciem własnej wartości, tak? Bo poczucie własnej wartości może być tylko pełne wtedy, kiedy osiągamy 100%. U perfekcjonisty.
Tak, wtedy w ogóle ma jakąś wartość. A jeżeli to nie jest 100%, to ma zero wartości. Więc to skakanie, takie oscylowanie od zera do 100%, od zera do 100%, no kto tego nie ma, to musi sobie wyobrazić, że to jest okropnie trudne. Chociaż ja myślę, że w pewnych obszarach każdy z nas od czasu do czasu bywa perfekcjonistą w jakimś tam obszarze, więc doskonale wie, o czym mówimy. No ale jeżeli my to mamy we wszystkich obszarach...
Nobody's perfect, będę powtarzać za klasykiem. I 14 punkt.
A nie jeszcze 13. Aha, nie, to już pani redaktor. Tak, od zaniżonego poczucia własnej wartości do pozytywnego myślenia o sobie. Ale to jest właśnie to szczególnie po cichu, kiedy mówimy do siebie. Żeby mówić do siebie po cichu dobre rzeczy. Ludzie po cichu mówią do siebie straszne rzeczy. No i od aktywności, bo wtedy lepiej się czuję, gdy pracuję, pomagam innym lub czynnie odpoczywam na siłowni, największe ciężary podnosząc, jakie tylko mogę, na rowerze pędząc największą prędkością, kopiąc ogródek, tylko że za duża część na nasze siły i tak dalej. Więc zacznijmy aktywnym być, ale w taki sposób, żeby to naprawdę do nas pasowało. I także, żeby nie było to narzucone przez innych.
Pani doktor, przede mną dwie książki, Pokonać lęk i fobię i Zwalczyć niepokój. Nic jeszcze dzisiaj o książkach nie mówiłyśmy. I jak one się mają do tego perfekcjonizmu, o którym rozmawiamy?
Większość o tym perfekcjonizmie wzięłam z tej książki Pokonać lęki i fobie, bo tam jest on doskonale opracowany.
Rozumiem, że takie się rodzą, kiedy nie jesteśmy perfekcyjni w naszym odczuciu, tak? Że perfekcjonista na to cierpi po prostu często.
Bardzo to się wiąże z lękiem. To jest jeden z objawów czy powodów do wysokich lęków, no bo jeżeli nie będę perfekcjonistycznym, to jestem w zero. To takie tylko dwa końce kija, tylko nie wiadomo, co je łączy po środku. A druga książka, to Zwalcz niepokój, tutaj też jest mowa o różnych takich właśnie stylach życia, bo w mediach ciągle się pojawia, zmień styl życia, to będziesz szczęśliwszy, tak? I ciągle styl życia, sam życie. No ale co jest pod tym stylem życia? Może wegetariańskie jedzenie, może tylko zdrowe, ekologiczne, ale tutaj chodzi o to właśnie podejście w sposobie patrzenia na świat, nastawienie. Ja osoby, które by chciały to dobrze pojąć, zachęcam do obejrzenia Ani z Zielonego Wzgórza na Netflixie.
Koniecznie.
Jej się ciągle dzieją złe rzeczy, a ona ciągle zmienia swoje nastawienie i stara się zobaczyć coś dobrego, co się w tym dzieje. To jest bardzo dobra szkoła zmiany nastawienia i patrzenia w momencie, kiedy coś się złego dzieje, nie masz na to wpływu. Jak pięknie kwitnie drzewo za oknem. Bądź w tu i teraz. Patrz. I tak się ta sytuacja nie zmieni. Ale twoja biochemia, biorąca się z tego, że wpatrujesz się w piękne kwiatki i je wąchasz, jest dla ciebie zdrowa. A za chwilę poradzisz sobie z sytuacją. Zatem wiele sytuacji złych i tak same mijają z siebie.
Bardzo dziękuję. Doktor Elżbieta Zubrzycka.
Dziękuję
Demska.
Bardzo.
Zapraszamy za tydzień o stałej porze. Perfekcjonistów i nie tylko.
Wszystkich zapraszamy.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.